Panu Bogu, bracia i siostry, ja dziękuję naszemu Ojcu, że dzisiaj możemy być na tym miejscu, że możemy być u tych źródeł wody żywej. Pan Jezus jest tą wodą żywą, możemy dzisiaj zaspokajać też i nasze pragnienie. Pan Jezus powiedział, że ktokolwiek się napije tej wody, nigdy nie będzie pragnął, bo to jest woda, która też ma w sobie moc. My jesteśmy pielgrzymami, pielgrzymujemy i często jesteśmy też spragnieni, ale zawsze możemy przychodzić do Bożego Słowa, zawsze możemy karmić się. Śpiewaliśmy, tyś cudowny dom dla mnie przygotował już. Rzeczywiście Pan Jezus przygotował ten cudowny dom. Tam go zobaczymy twarzą w twarz, ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze takie jakby dopełnienie, bo Pan Jezus nie tylko, że przygotował nam ten dom, ale również jest z nami w tej drodze i On nas prowadzi. On pielgrzymuje z nami. Kiedy Mojżesz też prowadził lud izraelski, może zobaczmy sobie, przeczytamy kilka wersetów. Druga Księga Mojżeszowa, 33 rozdział i może od 12 do 17 wersetu. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział, 12-17. I rzekł Mojżesz do Pana: oto ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich. Zważ też, że twoim ludem jest ten naród, odpowiedział Pan. Oblicze moje pójdzie i zażna spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach twoich, ja i lud twój, jak nie po tym, że ty pójdzie z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. Jest taką rzeczą, bracia i siostry, niepodlegającą żadnej dyskusji, że człowiek ma wiele planów, wiele zamierzeń, wiele planuje, ale realizacja jest dużo trudniejsza od planowania. Możemy sobie zaplanować wiele rzeczy, ale niewiele nam też z tego wychodzi. Natrafiamy na różnego rodzaju trudności, na różnego rodzaju jakieś bariery, przeszkody, bardzo dużo ich jest. Możemy sobie planować, ale jeśli nie będziemy prosić też Pana, aby był z nami w tym, co sobie zaplanowaliśmy, aby pobłogosławił to, to wówczas naprawdę spełnienie tego wszystkiego będzie bardzo trudne. Tutaj czytamy o Mojżeszu. Mojżesz, ten wielki mąż Boży, po prostu znalazł się w takiej sytuacji. Troszkę się może obawia, troszkę się może lęka o to, że musi prowadzić ten naród. Zamartwia się troszeczkę. I my czasami też jesteśmy podobni do Mojżesza w tej sytuacji. Też się martwimy, też się przejmujemy tym, co będzie. Nie wiemy, nie znamy przyszłości. Ale Mojżesz tutaj czyni taką bardzo dobrą rzecz. On po prostu, można powiedzieć, od maleńkości już doświadczał tej Bożej ochrony, Bożej obecności. Znamy historię Mojżesza, wiemy, jaka była sytuacja, został cudownie ocalony, można powiedzieć. Później Bóg przez całe życie go prowadził, pokazał mu, wyprowadził naród izraelski z Egiptu. Wiele rzeczy takich wspaniałych Mojżesz doświadcza od Boga, a jednak tutaj też widzimy taką jakby troszeczkę obawę, troszeczkę niepewność przed tą przyszłością. Jest troszkę tak jakby niespokojny, bo nie wie, co będzie dalej, nie wie, jaka jest przyszłość, ale wie, Mojżesz wie, że jeśli będzie wołał do Boga, jeśli będzie prosił, Bóg po prostu zapewni go o swojej ochronie, o swojej obecności. Wiemy, że prowadzenie narodu izraelskiego nie było takim łatwym zadaniem. Wiemy, jaki to był naród. W wielu miejscach czytamy, że był to naród krąbrny, można powiedzieć, że twardego karku. Bóg się o nim wypowiada jako o domu przekory. Wiemy, że to naprawdę było bardzo trudne zadanie. Kiedy szli przez pustynię, widzimy, że się buntują, widzimy, że szemrzą, że są niezadowoleni. I Mojżesz dlatego też zdaje sobie sprawę, że to zadanie, które jest przed nim, nie będzie takie łatwe. Jeśli Bóg nie zapewni go o tym, że będzie z nimi, że będzie ich prowadził, to praktycznie Mojżesz tak jakby widział siebie już na straconej pozycji, że nie będzie dobrze. A my też cały czas, bracia i siostry, jesteśmy w tej drodze, pielgrzymujemy, idziemy do przodu z każdym dniem bliżej niebiańskiej ojczyzny, ale też czasami przychodzą takie różne wątpliwości, tak jak tutaj nawet w przypadku Mojżesza. Czy sobie poradzimy, czy damy radę, czy będziemy tymi, którzy idą i zwyciężają, tymi, którzy idą i nie upadają. Możemy się wiele nauczyć od Mojżesza. Mojżesz był naprawdę zainteresowany tym, żeby czynić wszystko tak, jak Bóg od niego oczekiwał. Bóg dał wyraźne wskazówki, zalecenia, jak to wszystko ma wyglądać i Mojżesz starał się to wszystko wypełniać. Były takie sytuacje, że przyszło jakieś takie zwątpienie i tak dalej. Może nie zrobił tak, jak Bóg chciał, ale to później też czytamy, że poniósł tego jakieś tam konsekwencje. Nie możemy uciec od swoich wątpliwości nawet. One często przychodzą, one często nam towarzyszą też w tej drodze, są z nami. Przychodzą takie wątpliwości, takie chwile nawet załamania. Nie wiemy, czy sobie poradzimy, czy damy radę. Jeśli na Mojżesza to przychodziło, to my też nie jesteśmy od tego tak do końca wolni. Nie możemy od tego uciec. Te zwątpienia idą za nami, często nam towarzyszą. Ale też przede wszystkim tu możemy brać przykład z Mojżesza, że Mojżesz nie próbuje sam wszystkiego tego rozwiązywać, tylko po prostu przychodzi do Boga z tym swoim problemem, prosi Go o wspomożenie, prosi Go o prowadzenie, prosi, aby Bóg był z nimi, żeby zapewnił o tym, że będzie. Chociaż już wiele razy doświadczali, że Bóg był, że prowadził, ale jednak jeszcze przyszedł taki moment, że trzeba było jeszcze jakby bardziej to upewnić się w tym. Tu możemy brać przykład z Mojżesza, możemy otwierać nasze serca, i też i prosić Boga, aby był z nami, bo sami naprawdę niewiele możemy zrobić. Sami sobie nie poradzimy. Sami to na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi, jeśli będziemy sami próbowali rozwiązywać problemy. Chociaż czasami tak staramy się czynić, ale wiele przykładów na to jest, że jednak nie poradzimy sobie. Naprawdę nie damy rady. Tak jak Mojżesz tutaj chwycił Boga za słowo. I Mojżesz poszedł tą drogą, poszedł, bo wiedział, że Bóg będzie z nimi, że będzie ich prowadził. Wiedział, że będzie im pomagał, że będzie ich chronił, że będzie wskazywał też drogę, którą mają podążać. I my możemy z tego brać przykład, z takiej właśnie postawy, bo Bóg Biblii, nasz Bóg, o którym czytamy, który jest z nami, to jest takim Bogiem, który nam towarzyszy. To nie jest jakiś taki Bóg, jak gdzieś w jakichś innych może religiach, że żeby spotkać się z Bogiem, trzeba pójść do jakiegoś konkretnego miejsca, nie wiem, do Mekki, może jeszcze do jakichś innych miejsc i tam się człowiek chce spotkać z Bogiem. U nas jest inaczej. My nie musimy iść do żadnych konkretnych miejsc. Wszędzie, tam gdzie jesteśmy, w codziennym dniu, w tej naszej ziemskiej pielgrzymce, możemy mieć pewność, że Bóg będzie z nami, że Bóg będzie nam towarzyszył, bo On to obiecał. Możemy chwycić się tych wszystkich obietnic, możemy przyjąć je do siebie wtedy, kiedy jest nam ciężko. Możemy karmić się tym słowem. Są wspaniałe obietnice. Wiele się już wypełniło, wiele się jeszcze na pewno wypełni. Niektóre wypełniają się na naszych oczach, ale wierzymy, że cokolwiek Bóg powiedział, to się spełni. Nie może być inaczej. Naszym zadaniem jest po prostu też chwycić się tych obietnic i wierzyć w to, że tak jak Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. On chce być z nami, On chce nas prowadzić. On chce, abyśmy czerpali tylko z Jego źródeł, nie z tych innych źródeł, które zły też w tym świecie zastawia. Też bardzo dużo ich jest i czasami są na pozór wyglądają, że nie są takie szkodliwe, że nie są takie złe, że nie są takie zatrute, ale w rzeczywistości to jest brudna woda i lepiej po prostu nie skażać się tym, tylko karmić się, zaspokajać swoje pragnienie tą wodą, którą jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. To pewność wiary, to pewność naszej wiary i ona będzie nas prowadziła w przyszłość. Możemy mieć pewność, że wtedy ta obietnica też, że zasiądziemy na weselu barankowym, że tam zasiądziemy w tym domu, który Pan Jezus nam teraz przygotowuje. Dałby Bóg, aby nikogo z nas tam nie zabrakło, abyśmy wszyscy tam byli. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu za czas, jaki nam dał. że znowu mogliśmy tutaj przyjść na to miejsce. Chwała Bogu za słowo, które już było mówione. Powiem wam tak, zastanawiałem się, jak jechałem, czym się podzielę dzisiaj i tak odwoziłem moje dzieci dzisiaj do domu i wracałem tą drogą tutaj od strony Czaplinka. Tak miałem troszeczkę czasu jeszcze i zatrzymałem się na parkingu też i wziąłem Słowo Boże i też zacząłem czytać i chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie najpierw może Ewangelię świętego Marka. To jest 12 rozdział od 41 rozdziału. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała na całe swoje utrzymanie. Ja chcę powiedzieć, że tak i myślałem dzisiaj o naszym Panu i rozważałem nie tylko to słowo, ale i które też będę chciał przeczytać z Księgi Izajasza. I powiem wam, że Pan Jezus, ja wiem, że On nie bez powodu usiadł naprzeciwko tej skarbnicy. Ja wiem, że dzisiaj też i w naszym życiu On usiadł tam też po to, przy tej skarbnicy, bo On patrzał właśnie na serca. Ja wam powiem też i tak myślę i o sobie i tak chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj spojrzał właśnie na swoje serce. Ja wiem, że Pan Jezus dzisiaj patrzy na nasze serca. Jak to dzisiaj jest u nas, jak my dzisiaj idziemy z naszym Panem, jak my dzisiaj postępujemy każdego dnia. Chcę jeszcze przeczytać z Ewangelii świętego Łukasza, 18 rozdział od 18 wersetu. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: nauczycielu dobry, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus: dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł: tego wszystkiego przestrzegałem od miłości, od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Ja chcę powiedzieć, kochani, że tu jest mowa naprawdę, że nie tylko wystarczy dzisiaj wypełniać przykazania, tak jak tutaj Pan Jezus mówi do tego dostojnika, że coś on wszystko wypełniał, ale była jeszcze jedna rzecz w jego sercu, właśnie ta miłość do bogactwa. Ja chcę powiedzieć, że co jeszcze dzisiaj, tak się zastanawiam, co jeszcze dzisiaj w moim życiu jest, że ja wypełniam przykazania, ale co jeszcze jest w moim sercu i w moich myślach? Jakaś mała jedna rzecz, która mogłaby mnie zatrzymać, żebym ja nie spotkał się z Panem Jezusem. Ja chcę, żebyśmy naprawdę też dzisiaj i na to zwrócili uwagę. Co jeszcze jest? Jaka mała jedna rzecz? Bo to może być naprawdę mała rzecz, która może nas zatrzymać dzisiaj. Żebyśmy właśnie nie spotkali się z naszym Panem. Ja wiem, że Bóg nam daje błogosławiony czas. Naprawdę, że możemy wiele rzeczy rozmawiać, wielu rzeczach rozmyślać dzisiaj, bo mamy czas pokoju. Każdego dnia Bóg daje nam, żebyśmy właśnie uważnie patrzyli, żebyśmy wiele rzeczy rozważali w swoim życiu, jak jesteśmy nie tylko tutaj w zborze, jak przychodzimy tutaj do zboru, bo wiemy dobrze, że diabeł też do zboru przychodzi. I wiemy dobrze o tym, że on też zna dobrze Słowo Boże. Powiem wam, że naprawdę on każde myśli nasze, ja widzę to nieraz po sobie, jak on potrafi mnie okradać, próbuje mnie okradać, przychodzi do mnie. Powiem wam, dziękuję Bogu za słowo, które Sławek przeczytał, bo nieraz mam takie chwile, teraz ostatnio takie chwile mi przychodzą, takie właśnie chwile zwątpienia. Ale dziękuję Bogu, że Bóg jest, że mam do kogo przyjść, że mam do kogo się zwrócić, że mam kogo się poradzić, bo wiemy, że Bóg jest naszym najlepszym doradcą. Nikt tak nam nie doradzi jak Bóg i nikt nie pocieszy naszego serca. On nikt nie rozraduje tak jak On. I chwała Bogu za Słowo Jego, że to Słowo jest. Wiemy dobrze, że w tym Słowie jest wszystko. Tutaj nie ma żadnego uchybienia w tym Słowie. Bóg wszystko stworzył doskonale i to tak samo jest napisane w tym Słowie. Wiele możemy się uczyć. W żadnej innej księdze czy książce nie ma zapisane tylu rzeczy ważnych dla naszego życia, dla naszej nauki w naszym życiu, co jest w Słowie Bożym. Dziękuję Bogu naprawdę, że mogę zaglądać tu do tego Słowa i wiele się uczyć przez to Słowo. Chcę właśnie przeczytać jeszcze z księgi. Z księgi Izajasza. Chcę przeczytać cały 53 rozdział. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony, także nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby niósł, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on zniósł to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących za występek mojego ludu, śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złożył swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie, dlatego da mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Kochani, wiemy, o kim tu jest mowa. Wiemy, o kim tu Izajasz pisze, o naszym Panu Jezusie. Powiem wam, że ja tak patrzę też tutaj na te słowa. Nie otworzył swoich ust. Powiem wam, że ile nieraz człowiek, nieraz i ja tak myślę, że mówię, Boże, ile ja nieraz niepotrzebnie otwieram swoje usta, chociaż naprawdę nie powinienem, a tutaj nasz kochany Pan Jezus Chrystus wiedział dobrze, gdzie idzie i nie otworzył swoich ust. Tak sobie myślę, gdzie ja bym dzisiaj był, gdyby On coś powiedział, gdyby On otworzył swoje usta, czy ja bym dzisiaj tu stał, czy ja bym dzisiaj tutaj do was mówił, czy my byśmy tutaj dzisiaj byli. Powiem wam, że naprawdę nic nie jest w życiu dzisiaj ważne, nic nie jest ważne od naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby naprawdę za Nim iść i wszystko Jemu powierzyć. Nie patrzeć naprawdę na ten świat, bo ja wiem, że diabeł nam różne rzeczy pokazuje. Powiem wam, ja nieraz widzę w swoim domu, dzisiaj też to widziałem, jakaś wiadomość, że tam sąsiadka znalazła się w szpitalu. Już był temat, wielkie latanie, wielkie chodzenie dla jakiejś takiej sprawy, jak wiele osób jest dzisiaj zagonionym nie tymi sprawami, to co trzeba. Ja dziękuję Bogu, że ja nie mogę dziś, że ja nie muszę dzisiaj patrzeć na to, nie muszę się zajmować, że Bóg mi daje swoje myśli. Ja dziękuję Bogu za to, że ja mogę dzisiaj mówić o Nim, jak wielkie rzeczy czynił i czyni, że mogę się do Niego przybliżać, że mogę Jemu służyć, że On mnie wybrał, że On każdego z nas znalazł. Że to Pan Jezus jest moim Panem, mogę tak powiedzieć, naprawdę, że mogę przychodzić na moje kolana i wołać do mojego Pana, wielbić Go, że to On jest moim Panem, że to On jest moim Bogiem, że do Niego zawsze mogę przyjść, że to Jemu zawsze mogę wszystkie swoje sprawy, czy dobre, czy złe, Jemu powierzyć, z Nim rozmawiać. Jego pytać o wszystko, bo wiem, że naprawdę, powiem wam, warto przychodzić do naszego Boga i pytać Go, bo On jest tym, który nie zawodzi. Chwała Bogu za to naprawdę, że mamy takiego Boga, że możemy przyjść do Niego. Amen.
Chwała Panu Bogu. A chciałbym przeczytać z Księgi Ozeasza. To jest księga za głównymi prorokami i za Danielem. Ostatni rozdział. Krótki rozdział, 9 wierszy, cały. Strona 971. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz. Gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo. Dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Bardzo ciekawy rozdział, forma ciekawa, forma, bo nie wiem, czy zauważyliście tutaj. Są tu słowa Boga, samego Boga, tylko Bóg tutaj mówi. Mówi do narodu izraelskiego. I takie... Nawróć się, Izraelu, do Pana. Zachęta. Nawróć się, zachęta Boga do swojego ludu. Tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Zachęta Boga do nas. Do nas. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga. Gdyż upadłeś przez własną winę. Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga. To tak jakby dzisiaj Pan Bóg też powiedział, nawróć się, Andrzeju, do swojego Boga. Nie ma Andrzeja tu żadnego, tak? No ale to każdy z was może być tym Andrzejem. Gdyż upadłeś przez swoją własną winę. Czy ktoś z nas miał kiedyś takie doświadczenie, że upadł nie przez swoją winę? Że zdarzyło mu się upadek, odstępstwo, tak oddalić od Boga i to nie była jego wina? Ciekawy jestem, czy ktoś z was doszedł do takiego wniosku, że stwierdził przed nagle, że jest daleko od Boga, że jest w zasadzie takim odstępstwie od Boga i że przyczyna nie leży w nim, że to nie jest jego grzech. Nie jest tak, zawsze jest to nasza wina. Bóg nas nie oddala od siebie za winy innych. Bóg jest sprawiedliwy i jeśli jesteśmy wiernymi, to wszyscy wokół mogą być niewierni, a my będziemy mieli pokój Boży. Jeśli jesteśmy posłuszni Bogu w swoim domu, to cały dom może nie mieć pokoju. Wszyscy domownicy, a ty będziesz miał pokój. Będziesz przeżywał Boga, bo Bóg jest wierny. Natomiast jeśli odstąpiłem, to jest z powodu moich win. A czy ktoś z nas by dzisiaj posłuchał tego słowa, czy ktoś by mógł przyjąć to słowo z nas? Nawróć się, Izraelu, do Pana. Nawróć się do Pana. Widzimy potrzebę, czy mówimy, to nie do nas, to nie jest do nas, bo z czego ja się mam nawrócić? Ja myślę, że my mamy się z czego nawracać. Że było, mogłoby być o wiele lepiej jeszcze w naszym życiu, w naszym zborze. A czemu nie ma? Bo jest oziębłość jakaś, bo jest jakieś lenistwo, bo nie przykładamy właściwej miary do duchowych rzeczy, właściwej, najważniejszej. Ja myślę, że mamy na co, z czego się nawracać jeszcze. Mamy. Mało świadectw jest ostatnio. Powiem, modlitwy też nie są takie gorliwe. Tak mówię wam o tym, bo tak to czuję, tak to też powiem, przeżywam. Drugi wiersz, taki dziwny, ale piękne słowa mi się bardzo podobały. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Bardzo mi się podobały szczególnie ten zwrot. Weźcie ze sobą. Co wziąć ze sobą przed oblicze Boga? Weź ze sobą słowa skruchy. Najczęściej, kiedy idziemy, powiem, wyżalać się przed Bogiem, chcielibyśmy wziąć ze sobą albo bierzemy ze sobą winy tych drugich. Panie Boże, to przez Niego, to dlatego, bo On, bo oni, bo okoliczności, bo świat. Że chętnie człowiek bierze ze sobą wytłumaczenie. Na swoje wytłumaczenie, na swoje usprawiedliwienie coś. Chętnie bierze coś na swoje usprawiedliwienie, jak nie ma czegoś na swoje, jest wtedy w wielkiej biedzie. Wydaje się, że jest położenie jego wtedy bardzo trudne, jak nie mamy, nie wiem, jakbyśmy byli wezwani do szefa, tak? I wiemy, że coś nam grozi, wiemy, czego może dotyczy, jaka sprawa i nie mamy nic na swoją obronę, prawda? Bardzo byśmy się źle czuli, prawda? Bardzo niepewnie. Byśmy po prostu mieli zmarnowany ten czas, gdyby nam wyznaczył, że to będzie za 2 dni taka rozmowa, tak? Nie mamy argumentów, nie mamy co wziąć ze sobą i jesteśmy bezbronni, bezradni i zrozpaczeni. I idąc przed Boga naszego, wydaje się, że człowiek powinien mieć, najlepiej jak miałby, ze sobą mógł wziąć, no, takich argumentów, że to nie ja, to mój mąż, to nie ja, to w zborze tam ktoś, to nie ja, to tak, to nie ja. Ale coś, prawda? Chętnie. Wiecie, kiedy się idzie przed szefa tego, powiem, dyrektora, czy przed sąd ten ziemski, a nie ma się niczego do obrony, jest źle. Jest naprawdę źle. Możemy się spodziewać tylko źle. Bo nie mamy nic na swoją obronę. Gdybyśmy spowodowali wypadek i śmiertelny wypadek i nie mielibyśmy nic przed sąd zanieść na swoją obronę, byłaby to tragedia. Cała wina spadnie na nas, tak? I spotka nas no, surowa kara, wysoki wyrok. Bardzo źle jest stanąć przed tym światem i przed rządami tego świata i przed możnymi tego świata bez argumentów, obrony. Ale tu mi się tak podoba, wiecie, przed oblicze Boga nie musisz się bać iść bez argumentów obrony. Wiecie, Bóg jest chyba jedyny, do którego, przed którym nie trzeba się bać stanąć, nie mając nic na obronę. Ba, o wiele częściej lepiej jest stanąć, nie mając nic na obronę, niż mając. Bo to są fałszywe argumenty. Kochani, Pan Bóg mówi, weź ze sobą słowa skruchy. Zobaczcie, weź ze sobą słowa skruchy przed sąd. Może coś tam ci weź ze sobą słowa skruchy przed, przyznaj się przed swoim szefem. Może powie, o właśnie, tak to było, tak mam. Musi Pan ponieść zasłużoną karę. A weź przed Boga słowa skruchy. I Bóg ci odpuści. I Bóg ci daruje. Chwała Panu Bogu. Wiecie, nie musimy w strachu iść przed oblicze Pana, nawet jak nie mamy co wziąć. Dlatego nie bójmy się tego, kiedy Bóg nas dotyka. Nie bójmy się tego, kiedy Bóg mówi, nawróć się Izraelu. Kiedy Bóg mówi, nawróć się bracie, siostro, nawróć się do swojego Boga, nawróć się znowu do swojego Boga. Nawróć się na nowo. Nie bój się tego ostrzeżenia, tego Bożego, powiem, tej wskazówki Bożej, tego napomnienia Bożego. Nie bój się. I nie szukaj obrony sobie. Nawróć się po prostu. Nawróć się, nie szukaj obrony, nawróć się, a jeśli już, to weź ze sobą słowa skruchy. Powiem, nic nie kosztuje wziąć słowa skruchy. Nie trzeba nigdzie płacić, nikogo ustawiać. Nie trzeba świadków powoływać, nie trzeba przekupywać. Ludzie, kiedy nie mają obrony, przekupują świadków, tak, żeby mówili fałszywie na ich obronę. I muszą ich, nie wiem, opłacać. Tak się dzieje. Dlatego mówią, że bogaty zawsze wyjdzie obronną ręką, bo będzie miał pełno tych, którzy będą świadczyć fałszywie. Ale przed naszego Pana nie trzeba przepłacać nikogo, żeby bronił nas, bo można wziąć słowa skruchy. Weź ze sobą słowa skruchy. I nawróć się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę. Odpuść nam wszelką winę. Po prostu, Panie, odpuść nam wszelką winę. Odpuść nam winy nasze. Do Boga możemy mówić. I Bóg nas usprawiedliwia i ułaskawia. I zobaczcie, Bóg mówi tutaj, Bóg niejako instruuje, Bóg uczy swój lud, co mają powiedzieć. Bóg ich zachęca, bo oni chyba zagubili się w tym i nawet nie myśleli o tym, żeby iść i pokutować. Zapomnieli o tej formie, że tak powiem. Woleli jakoś, nie wiem, może w strachu być daleko od Boga. Nie było to dobre położenie ich, oni nie byli w dobrym położeniu, bo to jest mowa o tym, że zostaną przewrócone im soki, że zostanie przewrócona im ta prawdziwa miłość Boża, że tego im brakowało, a więc byli w biedzie. Byli w biedzie. I najczęściej słyszymy, czytamy też takie słowa, że Bóg, wskazując na ich biedę, mówi o karze, o tym, że będzie sądził ich za to, że będzie ich surowo karał za to. A tutaj Bóg mówi całkiem inny sposób. I taki sam, wydaje się, że Bóg Starego Testamentu był bardzo surowy. Nie był bardzo surowy, ale winy ludzi były wielkie. Winy jego ludu były wielkie i dlatego przechodziły surowe kary, ale nie dlatego, że Bóg jest surowy, albo szczególnie surowy w Starym Testamencie, a teraz nie. Po prostu winy były wielkie i za wielkie winy są wielkie kary. I za brak upamiętania, tak? I dzisiaj też Bóg jest bardzo dobry, tak? Niby bardzo dobry, bardzo łaskawy, ale jeśli grzeszymy, to będziemy zbierać karę. Będziemy zbierać sąd i to bardzo surowy sąd. Nie dlatego, że Bóg się stanie surowy. Po prostu za winę jest sąd, jest kara. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz. To Bóg za nich to mówi. Bóg ich uczy, jak mają mówić, jak mają patrzeć, jak mają ustawić swoje życie, gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. U Ciebie sierota nawet znajduje zmiłowanie. Sierota, która nie ma nic. Nie ma nic, nie ma bogatych rodziców, wpływowych rodziców, nie ma kogoś, kto by się mógł za nim ująć, ale u Boga sierota znajduje zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość. Zobaczcie, takie Boże, bezwarunkowe, powiem, oświadczenie. Dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. I nie jest to spowodowane tym, że oni coś tam zrobili. Nie, po prostu Bóg skończył gniewać się na nich. Bóg uznał, że przyszedł czas, aby jeszcze raz okazać im miłość, aby na nowo im okazać, zapomnieć. I Bóg im podpowiada, idźcie, weźcie słowa skruchy, idźcie, przyjdźcie do mnie. Taki dobry jest Bóg, on jest naprawdę pełen łaski. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak to pola. Będę jak rosa dla Izraela, dla odstępczego Izraela. Wiecie, oni za odstępstwo bardzo często słyszeli właśnie te surowe słowa, ale też pomimo tego, że byli w odstępstwie, że popsuła się ich społeczność z Bogiem mocno, to słyszą też takie słowa. Bóg mówi, dobrowolnie okażę im miłość. Ile razy Bóg nam dobrowolnie okazuje miłość? Bo naprawdę jest dobrym ojcem. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. To Bóg uczyni z tym narodem, który zaparł się Boga, który zdradził Boga. Wrócą z tego obcego, z tych obcych służb, obcych bogów i będą mieszkać w moim cieniu. Uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? To są naprawdę słowa Boga, to są Boże pragnienia wylewane na naród, który jeszcze nie patrzy w górę i nie woła do Boga. Bóg mówi, Bóg ich powie, no tak jak do dzieci mówi, takim tłumaczy, po co ci jeszcze bałwany? Po co ci jeszcze bałwany? Nie wiem, czy słyszymy taki głos Boży, my. Taki dobry, dobrotliwy głos Boży. Po co ci jeszcze bałwany twoje? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony. Dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Dzięki mnie wyrośnie twój owoc. To, czego brakuje. Ja widzę w tym wiele braków, jakie mam w swoim życiu. I widzę, że Bóg ma wielkie pragnienie, aby wyrósł owoc. Abym porzucił wszystkie bałwany. Po co mi jeszcze? Po co mi cokolwiek drogiego jeszcze? Jeszcze są drogie rzeczy. Niepotrzebnie drogie, w ogóle niepotrzebnie drogie. Po co ci, Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste. Drogi Pana są proste. Czy tu jest Bóg za wile? Czy Bóg tutaj jakoś tak pogmatwał tą ścieżkę do powrotu? Powiedział, ja wam powiem, jak macie wrócić, ale nic z tego nie rozumieją. Nie. Tak prosto im mówi. Wszystko im radzi. Od A do Z im mówi. Weźcie ze sobą słowa skruchy. Nawróćcie się do Pana. Porzućcie swoje bałwany. Ja chcę. Ja uleczę wasze odstępstwo. Okażę wam dobrowolnie miłość. Będziecie owocować. Będziecie tą miłą wonią. Drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą. Lecz bezbożni na nich upadają. Pomimo tego, bracia i siostry, że to są bardzo proste drogi, to są takie tutaj dwie prawdy powiedziane. Sprawiedliwi po niej chodzą, po tych drogach prostych. Chodzą spokojnie, chodzą. To nie jest sztuka chodzenia po linie. Nie trzeba być linoskoczkiem, żeby przejść drogę Bożą, tak? Nie trzeba być. Prosta droga i sprawiedliwy po niej idzie, ale mimo tego, że prosta droga, bezbożny na niej upada. Mimo, że prosta. Bezbożny jest często sprytniejszy, można powiedzieć, bardziej taki, wiecie, w tej głowie mu kręci, niż takiemu pobożnemu, takiemu pokornemu człowiekowi. On 4 razy prędzej pomyśli, tak? Ale on nie da rady iść po tej drodze. Taka jest cecha tej drogi. To jest święta Boża droga, jedyna. To nie jest taka droga, jak jeździmy tutaj. I taki prosty, taki powiem gamoń, to nie pójdzie, a cwaniak. 3 razy szybciej, nie? Po tych drogach. Po Bożej drodze, mimo że jest prosta, ona ma tą cechę, Boża droga ma taką cechę. Sprawiedliwy po niej idzie, powiem, jak po maśle, jak po stole. Sprawiedliwy. Ale bezbożny grzesznik upada. Upada na niej. Chociaż to jest prosta droga. Upada. Dlaczego upada? Bo jest grzesznikiem. Bo grzech w nim mieszka, bo służy grzechowi, bo czyni grzech. To mądry niech to zrozumie, to rozumny niech to pojmie, gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Nieraz można usłyszeć, że ja chcę iść tą drogą, ale nie daję rady. Prawda? I szukamy, dlaczego on nie daje rady. i zastanawiamy się, dlaczego on nie daje rady. Wiecie, i można, powiem, zachodzić w głowę, dlaczego on nie daje rady. Dlaczego na przykład to małżeństwo nie daje rady, oni się muszą kłócić. Dlaczego oni nie dają rady? Możesz zachodzić w głowę, co jest przyczyną, dlaczego nie dają rady. Dlaczego ciągle się kłócą? Dlaczego ciągle sobie robią krzywdę? Dlaczego? Razem płaczą. Dlaczego? Dlaczego upadają na tej drodze? Bo są bezbożni, bo mają grzech. To jest prosta sprawa. To jest wytłumaczenie najprostsze. Nie ma takich zawiłych wytłumaczeń. Jeśli by usunęli grzech ze swojego życia, jeśli usuną grzech z serca swojego, jeśli zaczną żyć tak, jak Słowo Boże mówi, jak Jezus chce, skończą się porażki, skończą się kłótnie. Boża droga jest prosta. Jestem wdzięczny Bogu za to, że On, powiem, ustanowił, otworzył przetartą, prostą drogę. Prostą drogę. Nie wiem, jakbym sobie poradził na skomplikowanej drodze. Myślę, żebym sobie nie poradził. Może macie takie myśli, żebyście sobie poradzili, może cwańcy jesteście. Ja bym sobie nie poradził, gdyby była skomplikowana. Ale dziękuję Bogu, że sobie mogę radzić na tej drodze, bo jest prosta. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu. Mogę sobie radzić na tej drodze. I wiem, bracia i siostry, że wy też możecie sobie poradzić. Wszyscy. Wszyscy. Bo ona jest prosta. Chwała Panu Bogu. Amen.